Akademickie Radio Campus. Studencki punkt słyszenia. 97,1 FM.
Jestem głodny od tego chodzenia, jednak wędrówka po górach wzmaga apetyt. Zaraz sobie zjem coś pysznego, tutaj znajdę w plecaku. Gdzie to było to jedzenie? O, wiesz co? Chyba skończyło mi się jedzenie.
O, skończyło ci się jedzenie? Dlaczego nie wziąłeś więcej?
Wiesz, jak się pakowałem, to miałem tak dużo rzeczy i tam ubrania i mapy i tak... No i nie miałem miejsca po prostu już na to jedzenie, no.
No, to nie jest najlepsze wytłumaczenie, ale okej, podzielę się z tobą, mam jeszcze coś do jedzenia, bo musimy mieć dużo siły i energii, żeby dotrzeć na szczyt.
Dzień dobry, 5 minut po godzinie 9. My witamy was w Reflektorze, jak co niedzielny poranek.
Tomek Matusiak.
Ola Zapałowska, za konsoletą Paweł Czyżniewski.
I też myślę, coś zjadł.
No właśnie, że my dzisiaj się nie musimy obawiać o to, że zgłodniejemy, bo dzisiaj, tak jak już wspominaliśmy na Facebooku, podamy wam przepis na Paschę. Będziemy też dużo mówić o właśnie, myślę, że jednak potrawy i w ogóle element jedzenia związany ze świętem Pesach jest bardzo, bardzo taki ważny i istotny, więc o tym też będziemy dużo mówić, więc dzisiaj myślę, że jedzenia w naszym programie nie zabraknie.
No i po trudach do celu zmierzamy dalej. 10 minut przed godziną 10, jak zwykle, rekolekcje wielkopostne. Dzisiaj piąta niedziela Wielkiego Postu i w Kościele katolickim, w kaplicach, w świątyniach praktykowany jest zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów. Przyjął się on w kościele w XVII wieku i był praktykowany do Soboru Watykańskiego II. W Polsce jedynie przetrwał do dzisiaj, o czym zadecydowała niegdyś Konferencja Episkopatu Polski, na której jeszcze kiedyś stał prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński.
Czyli na przykład jeżeli ktoś jest teraz, powiedzmy sobie, we Francji, no to on tego zwyczaju nie zaobserwuje dzisiaj.
No czyli, pewnie tak. Pewnie
czyli
tak.
Krzyże będą odsłonięte. No dobrze. Ja tutaj chciałam nawiązać do drugiego czytania. Już wcześniej rozmawiałam z naszym gościem, którego zaraz przedstawimy. Na razie to pozostawimy w tajemnicy. I się tak zastanawiałam właściwie, czy ten fragment z Księgi Ezechiela można odnieść do święta Paschy. I okazuje się, że nie do końca, ale to na to wszystko jeszcze przyjdzie czas, na te dyskusje, refleksje. W każdym razie Księga Ezechiela, fragment z Księgi Ezechiela w drugim czytaniu dzisiaj mówi nam: oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela. Mi się to bardzo skojarzyło z Eksodusem. Okazało się, że nie do końca słusznie. Mam nadzieję, że nasz gość nam później to sprostuje, ale w ogóle myślę, że ten motyw grobu zmartwychwstania jest dzisiaj bardzo widoczny także w Ewangelii. I o tym opowie nam jak zwykle ksiądz Przemysław Ćwiek.
Historia ze śmiercią Łazarza może wydawać nam się dziwna. Nie dlatego, rzecz jasna, że ktoś umarł, ale dlatego, że Jezus sprawia wrażenie, jakby czekał na tę śmierć. Siostry Łazarza przekazują wiadomość, że brat jest chory, a Jezus zamiast przyjść szybko i uzdrowić przyjaciela, zajęty jest czymś innym. Gdy Łazarz umiera, Jezus postanawia iść do niego. Pierwsze słowa, które cisnęły się na usta nie tylko przyjaciół Łazarza, ale wszystkich, którzy znali całą sytuację, to pytanie: po co? W jakim celu Jezus idzie do Łazarza, skoro ten już umarł? Gdy był chory, mógłby go jeszcze uzdrowić, ale teraz? Ludzie, którzy znali Jezusa, widzieli niejeden cud, którego dokonał. A jednak za każdym razem wydaje się, że Jezus musi udowadniać, że naprawdę może wszystko. Przywraca do życia Łazarza również i dlatego, by przywrócić nam wiarę w swoją wszechmoc. Paradoks chrześcijanina polega na tym, że intelektualnie wszystko to wie, ale realnie bardzo często o tej prawdzie zapomina. Jezus odmienił życie Łazarza, może także odmienić moje życie. Oczywiście w sposób zupełnie inny niż ten 2000 lat temu, a jednak tak samo skutecznie. Siostry Łazarza zwracają się do Jezusa z żalem w głosie, mówiąc: gdybyś tu był. To tak, jakby powiedzieć Bogu, że go tu nie było, że to trudne doświadczenie dokonało się w naszej samotności. Może nieraz pojawiała się w nas taka właśnie pokusa, by uznać, że w którymś momencie naszego życia Bóg zniknął, zostawił nas z naszym bólem i cierpieniem. tej dzisiejszej Ewangelii Bóg mówi, że to nieprawda. On nie ucieka od człowieka, ani się przed nim nie chowa. Jest obok, ale ta obecność nie zawsze wygląda tak, jakbyśmy jej oczekiwali. Jednak gdy jesteśmy na nią otwarci, to doświadczenie obecności Boga kończy się powrotem do prawdziwego życia, tak jak do życia został przywrócony Łazarz.
9 minut po godzinie 9 słuchacie Reflektora na antenie Radia Campus. Dzisiaj tematem będzie Pascha. Witamy w studiu pana Piotra Kowalika z warszawskiej gminy Żydowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I myślę, że na początku tak zupełnie pokrótce, tak z podstaw wyjaśnijmy sobie, czym tak naprawdę jest Święto Pesach.
Święto Pesach to... Najkrócej mówiąc, chociaż trudno to powiedzieć w paru słowach, ale spróbujmy. Fundamentalne dla Żydów święto, ponieważ to jest święto, które można byłoby swego rodzaju nazwać świętem wolności, świętem niepodległości. Tak? Wiemy, że to jest związane z całym pobytem Żydów w Egipcie, z niewolą, z Mojżeszem, z cudami, z wyzwoleniem. Jest to święto, które... jest pierwszym w zasadzie świętym, tak, o którym czytamy w Biblii, które zostało nadane Izraelowi jako ludowi, jako pewnej całości. Tak? W związku z tym to jest absolutnie fundamentalna dla Żydów kwestia. Jest to święto w miesiącu Nisan, w miesiącu wiosennym, który de facto rozpoczyna rok żydowski. Tak? To pierwsze święto jakby zaczęło wyznaczać w ogóle czas Żydom. Kiedy czytamy przykazania związane z tym świętem, to Bóg przekazuje Mojżeszowi, że ten miesiąc, w którym wypada święto Pesach, będzie dla was pierwszym miesiącem roku i tak dalej. I potem następuje, prawda, cały szereg praw związanych właśnie z Pesachem, który uległ spolszczeniu na Pascha, tak? Ale ta właściwa nazwa to jest święto Pesach. No i teraz to jest dobre, żeby właśnie odsłonić troszeczkę nazwy tego święta, bo one fajnie jakby objaśniają aspekty.
No właśnie, są cztery różne nazwy tego święta i mi się to bardzo podoba, ponieważ właśnie to pokazuje całą szerokość, prawda, i głębię znaczeń i w ogóle kontekstów tego święta. Więc jakie są te cztery nazwy?
No ta właśnie najbardziej rozpowszechniona to nazwa Pesach, tak? Ona pochodzi od słowa hebrajskiego pasach, to oznacza ominąć, przekroczyć, przeskoczyć. To państwo pamiętacie, jaka to była ta dziesiąta plaga, tak, w Egipcie, że anioł śmierci ominął, przeskoczył, tak, domy Izraelitów. Druga bardzo ważna nazwa właśnie związana z tym aspektem jedzenia, o którym była wzmianka, to jest Chag HaMatzot, czyli święto mac, święto prześników, inaczej jak to jest tłumaczone w polskich, prawda, tłumaczeniach Biblii, ponieważ no, tym bardzo ważnym aspektem jest to, żeby z potraw mącznych w to święto spożywać tylko i wyłącznie macę, czyli ten płaski, prawda, chleb niewyrośnięty, zrobiony tylko wyłącznie z mąki i z wody. Kolejna nazwa, bardzo istotna, to jest Chag HaAviv, czyli święto wiosny. Tak jak Tel Awiw, tak? No to jest wzgórze wiosny. No tak. Tak się to miasto nazywa w tłumaczeniu na język polski. Tak samo mamy Chag HaAviv, święto wiosny, bo właśnie wypada o tej porze roku. No i ostatnia nazwa, już taka nazwa powiedzmy liturgiczna, która utrwaliła się w modlitewniku i w modlitwach żydowskich Zman Heruteinu, czyli czas naszej wolności. A to oczywiście nawiązuje do faktu Eksodusu, do wyjścia z Egiptu.
Powrócimy do rozmowy z panem Piotrem.
Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
Au, kurczę, coś mi się stało w nogę.
Co się stało, Kasiu?
Nie wiem, strasznie mnie boli, nie mogę dalej iść.
Zdejmij plecak, usiądź na trawie i zaraz zobaczymy. Zdejmij but. No, rzeczywiście, coś ci się stało z nogą. Chyba trochę przeciążyłeś od marszu. Przez ostatnie kilka dni zrobiliśmy całkiem długą trasę, ale słuchaj, ja zaraz opatrzę ci nogę, obandażuję ją. Zrobimy sobie tutaj postój kilka godzin, zjemy obiad, odpoczniesz i niedługo będziemy gotowi do drogi. Wszystko będzie dobrze, bo pamiętaj, że nogi to najważniejsza rzecz i tylko na nogach, tylko dzięki nim dojdziemy do celu.
Piotr to prawdziwy dżentelmen, trzeba przyznać.
Tak, jak opiekuńczy. Ale ja się tutaj z Piotrkiem nie zgadzam, bo on powiedział, że tylko dzięki nogom dojdziemy do celu.
A że nogi najważniejsza rzecz u kobiet.
No to z tym już się w ogóle nie zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że w naszej wędrówce po trudach do celu ważniejsze jest serce niż nogi.
Posłuchamy o tym dosłownie za pół godziny. Ojciec Norbert Kuczko głosi nam rekolekcje wielkopostne. Powracamy do naszej rozmowy. Pan Piotr Kowalik z warszawskiej gminy wyznaniowej żydowskiej.
I myślę, że już co nieco wiemy o święcie Pesach. Natomiast pasjonująca jest cała historia. Co się tak naprawdę wydarzyło wtedy, w tych dniach, tej nocy, że Żydzi po dziś dzień świętują właśnie te wydarzenia, wspominają je.
No co się wydarzyło, to może książę Egiptu próbował to zwizualizować, bardziej czy mniej udatnie, ale na pewno pięknie. Natomiast dla Żydów oczywiście to, co jest opisane w Księdze Wyjścia, tak, która nazywa się po hebrajsku Szmot, tak, bo musimy wiedzieć o tym, że te nazwy ksiąg biblijnych mają też swoje właściwe hebrajskie nazwy, czyli Księga Imion, można, bo zaczyna się właśnie od słów oto imiona. Dla Żydów ważniejsze jest to znaczenie właśnie, o którym wspomnieliśmy wcześniej, czyli to, że z pewnego rodzaju klanu, rodu, stali się narodem, stali się ludźmi wolnymi. Tutaj Pesach nierozerwalnie łączy się z kolejnym wielkim świętem, które w kalendarzu wypada 7 tygodni później, ze świętem Szawuot, bo ta wolność uzyskana w Egipcie doprowadziła ich do Synaju, tak? I dopiero tam jakby Pesach znajduje swoje spełnienie, w momencie, kiedy następuje objawienie Boga, ukazanie się całemu narodowi i przekazanie Tory, czyli swego rodzaju konstytucji, drogi życia, tak? Bez tego samo wydarzenie Eksodusu nie miałoby sensu. I to też jest oczywiście wielka nauka teologiczna, że sama wolność nie wystarczy, trzeba wiedzieć, co z nią zrobić.
No właśnie, bo wolność to jest też wielki ciężar, prawda? Można ją czasami źle wykorzystać.
No, wolność właśnie jest fundamentalnym przesłaniem Pesachu, tak? Wolność jest fundamentalnym przesłaniem w ogóle Biblii, fundamentalnym myślę przesłaniem w ogóle całej tradycji judeochrześcijańskiej, tylko właśnie ta wolność dana przez Boga, co również lekcja Pesachu pięknie pokazuje, może być bardzo różnie przez ludzi wykorzystywana.
No, bardziej wiem, może chodzi o wolność do, zamiast od.
Zdecydowanie tak. Wiemy, że Żydzi zaraz po urwaniu się faraonowi, tak, za pomocą Boga i jego cudów, mieli bardzo różne perypetie. Wkrótce później zdarzył się chociażby słynny, prawda, Złoty Cielec i wiele innych problemów po drodze. W związku z tym to nie jest idylla, tak? Wolność jest właśnie bardzo trudną sprawą, z którą trzeba umieć sobie poradzić, a jeszcze trudniej im było, kiedy jakby przestali być prowadzeni za rękę w czasie podróży przez pustynię i musieli zacząć już wieść zupełnie samodzielny byt w ziemi swojej, prawda, obiecanej. Ale wracając do Pesachu, to też nie obyło się jakby bez trudu, bo kiedy się czyta tą opowieść, prawda, że to tak cudownie, przychodzi młodzież do Faraona, Faraon się nie zgadza, spadają kolejne flagi, to jest pewnego rodzaju ekstrapolacja, ale rabini tłumaczą, że to jednak bardzo dosyć długo trwało, że działy się rzeczy różne, o których może czasami to, co jest napisane w Torze spisanej, nie jest wprost powiedziane, ale to, co w tradycji judaistycznym przekazuje Tora ustna, tak, że to trwało długo, że działy się bardzo różne rzeczy, nie bez oporów, że Żydzi musieli się jakby zdeasymilować, tak, z Egiptu. Jest takie słynne przysłowie żydowskie, że no stosunkowo łatwo było, prawda, Żydom wejść z Egiptu, ale stosunkowo trudno było wyjść Egiptowi z Żydów.
No to rzeczywiście. A mam takie pytanie właśnie, czy ta Tora ustna, o której tutaj pan wspomniał, czy to jest ta Hagada, którą się opowiada podczas właśnie wieczorów, pierwszego wieczoru w czasie święta Pesach?
Doskonale. Tak, to jest dokładnie o to chodzi, że tradycja rozwija się i Tora ma sens dopiero wtedy, kiedy jakby znajduje swoją aktualizację dla każdego pokolenia nowego. I Hagada jest właśnie jakby odpowiedzią na wezwanie w Biblii, które mówi o tym, że kiedy będą kolejne wszystkie pokolenia, to ty będziesz opowiadał im o tym, co się wydarzyło w Egipcie. I właśnie słowo lechagid daje, czy opowiedzieć, mówi, to jest właśnie początek dla Hagady, czy jest to pewna forma jakby literacka, tak? Pewnego rodzaju utwór składający się z określonych części, które się opowiada w czasie uroczystej wieczerzy, która rozpoczyna święto, która nazywa się seder, to znaczy porządek, bo tam właśnie wszystko jest jakby w ustalonym porządku. Spożywa się różnego rodzaju potrawy, niektóre tylko są symboliczne i przede wszystkim opowiada się, im dłużej, tym lepiej. Ta wieczerza, jeżeli się zaczyna wieczorem, to mówi się, że jest to bardzo godne pochwały, jeżeli kończy się nad ranem. I jeżeli oczywiście każdy w tym ma jakby radość, tak? Bo nie o to chodzi, żeby przynudzać, tylko żeby po prostu uczynić to pewnego rodzaju jakby interaktywnym wydarzeniem i to ma służyć dzieciom. Pesach i wieczerza sedrowa jest tylko i wyłącznie dla dzieci tak naprawdę, po to, żeby ich zaciekawić i jakby właśnie przypomnieć to fundamentalne dla Żydów wydarzenie, które ich jakby stworzyło jako naród, jako wolnych ludzi, jako ludzi, którzy mają pewnego rodzaju cel i sens, tak, który nadany przez Boga.
Zaczęliśmy o jedzeniu od głodnego Piotra i porozmawiamy po wiadomościach jeszcze o świętowaniu.
A wiadomości przedstawi już za niecałe 5 minut Rafał Piech.
Reflektor. Z uśmiechem zaczynamy niedzielę.
Już rozpoczęliśmy niedzielę z uśmiechem. Reflektor na 97.1 FM Radio Campus. 9.37. Powracamy do naszej rozmowy z gościem.
Z panem Piotrem Kowalikiem o święcie Pesach.
Tak, może teraz właśnie o jedzeniu troszeczkę.
Ale ja bym jeszcze chciała właśnie zaznaczyć, bo było wspomniane, prawda, że o, tutaj Pascha, Pascha, ale tak naprawdę kiedy to się zaczyna? Było powiedziane, że miesiąc Nisan, natomiast kiedy dokładnie, ile to trwa, no i jakby jak to przenieść na tutaj nasz obecny, prawda, kalendarz, kiedy w tym roku przypada Pascha?
A później o jedzeniu trochę.
Głodny jesteś.
No jest to regulowane kalendarzem żydowskim, jak to powiedzieliśmy, czyli Żydzi na całym świecie dla swoich świąt posługują się tym właśnie kalendarzem, żeby po prostu obchodzić to w jednym czasie, czyli żyją trochę jakby w dwuczasie. 15 Nisan, czyli w połowie tego miesiąca, na początku tego dnia, czyli wieczorem, bo każdy dzień żydowski zaczyna się od wieczora, co chociażby bardzo ładnie widać przy szabacie, tak, że piątek wieczór to jest początek szabatu. 15 zasiadają właśnie do wieczerzy. W Izraelu, ponieważ święto obchodzi się 7 dni, krócej jakby biblijnie, a poza Izraelem w diasporze 8 dni, bo w ogóle taka zasada w czasach talmudycznych została przyjęta, że wszystkie święta to obchodzi się o jeden dzień dłużej w diasporze, mówiąc najoględniej po to, żeby wzmocnić diasporę, która jest odcięta od duchowego centrum, to w diasporze obchodzi się dwa wieczory sederowe. Najważniejszym elementem jest to, co powiedzieliśmy, o czym mówi Hagada. Opowieść. Przekazanie po prostu tego opowiadania w sposób atrakcyjny, fajny, taki, żeby to było po prostu przeżyciem, oraz spożycie macy. Ponieważ święto Pesach nakazuje, żeby ze wszystkich potraw zbożowych jeść tylko i wyłącznie macę.
A dlaczego
ta maca taka cieniutka jest?
Tak,
jest. Można się tym najeść. No,
starożytny przepis, tak? Jest wprost powiedziane. Macot. Będziecie jedli macot. Przepis na macę jest znany od niepamiętnych czasów. Mąka, woda i w ciągu 18 minut trzeba to rozrobić, zmieszać i upiec. Żeby nie stało się właśnie tak zwanym kwasem, tak? Czyli po hebrajsku mówimy hamecem. Czyli wyrośniętym pieczywem, tak? Bułki, chleb, makarony, tak? Czyli innego rodzaju mączne sprawy. Tylko właśnie, żeby było tym cienkim plackiem, to ma przekaz duchowy, że święto Pesach jakby wyzbywamy się ego, wyzbywamy się arogancji, chcemy być po prostu ludźmi, którzy mają właściwe mniemanie o sobie, tak? To jest ten przekaz duchowy. I seder nam pomaga to uzyskać. Przed jeszcze w ogóle rozpoczęciem święta Pesach właśnie dom żydowski, w którym obchodzi się Pesach, ma być oczyszczony właśnie ze wszelkiego hamecu, ponieważ Biblia nakazuje, że nie wolno hamecu w czasie Pesach posiadać, ani widzieć też. Czyli trzeba wysprzątać dom. Jest to dla po prostu, ze względu na nakaz religijny, też dla wielu Żydów jest to po prostu okazja, żeby przy okazji wykonania micwy, czyli nakazu religijnego, po prostu zrobić przynajmniej raz w roku takie naprawdę dogłębne porządki. Wymalować dom, wymienić meble też czasami, tak, jeżeli potrzeba. W ogóle odświeżyć.
Świąteczne porządki.
Takie prawdziwe, naprawdę prawdziwe, bo trzeba po prostu zajrzeć naprawdę w każdy kąt. W każdy, dosłownie, gdzie tylko się da. Dlatego ja uwielbiam Pesach właśnie ze względu na to uczucie jakby odnowienia, prawda, rozpoczęcia czegoś od początku. I rzeczywiście to jest bardzo sympatyczne, bo wtedy właśnie, wiadomo, można właśnie odświeżyć dom, odmalować przynajmniej część, albo właśnie zrobić jakieś generalne remonty, czy coś w tym rodzaju. Ale wracając do wieczerzy sederowej, oprócz macy jest tam też szereg innych potraw, które mają przypominać te wydarzenia, uatrakcyjniać jakby też tą wieczerzę. Na przykład spożywa się gorzkie zioła, czyli mówiąc krótko, chrzan, tak? W Biblii jest to określone terminem maror, co ma przypominać o goryczy niewoli, tak? Że niewola jest stanem nienormalnym, stanem złym. Też temu służy zamaczanie pietruszki, potrawy wiosennej w osolonej wodzie, co ma symbolizować łzy, które wylewali niewolnicy, prawda, żydowscy w Egipcie. Ale na osłodę je się tak zwany haroset, czyli taki specjalny, bardzo fajny sos na słodko, z jabłek, tak? Z miodu, z wina, cynamon, tam różne inne owoce się dodaje. Są różne domowe przepisy, tam gospodynie mają swoje sekrety, ale chodzi o to, żeby to było słodkie. To z kolei nawiązuje niby do zaprawy, którą Żydzi wytwarzali też w Egipcie przy, prawda, cegłach, jakie też tworzyli, żeby budować te wszystkie wspaniałości, budowle faraona, ale to jest jakby na osłodę. Jest też, prawda, są pewne symboliczne przypomnienia tych rzeczy, które działy się w świątyni jerozolimskiej przy okazji Pesachu. Kładzie się kawałek mięsa, przeważnie jest to na przykład kawałek kurczaka, udko, prawda. Wegetarianie, którzy nie lubią mięsa, kładą sobie kawałek buraka czerwonego, który przypomina mięso. To nawiązuje do ofiary Pesachu, tak? Czyli do fundamentalnej sprawy, którą wtedy za czasów świątyni Izraelici musieli najpierw złożyć w popołudnie przed świętem, a potem spożyć przez noc Pesachu. Tak?
Czyli właśnie... teraz nie jest tak, że każda rodzina zabija barana czy
nie,
kozła?
Nie, to jest absolutnie niemożliwe ze względu na to, że nie ma świątyni, nie ma kapłanów, nie ma absolutnie warunków po prostu, żeby to można było... Dzisiaj mamy symbolizm, który nas podtrzymuje, prawda? Jest też kładzione, tutaj można powiedzieć pewien wspólny element z Wielkanocą, ale jakby o zupełnie innym znaczeniu. Jajko. Jajko, które jest w całości pieczone, ono z kolei przypomina o specjalnej drugiej ofierze składanej świątyni na okazję święta Pesach, tak zwana ofiara Hagiga, ofiara świąteczna, tak? Wiemy, że przy Wielkanocy jajko ma trochę inne znaczenia. Także to są takie jakby najważniejsze chyba rzeczy. No, stawia się też kielich Eliaszowi, który jest takim naszym niewidzialnym prorokiem, który nam towarzyszy przy tego typu radosnych okazjach, prawda?
No właśnie, czy pije się wino podczas...
Pije się wino, o właśnie.
A, cztery. To jest bardzo ważny element.
Tak, dobrze, że to wspominamy. Cztery kielichy się pije wina albo soku winogronowego, jeżeli ktoś nie chce i czy nie może pić alkoholu. I to jest symbol z kolei czterech jakby form zbawienia czy wyratowania Żydów z niewoli egipskiej, ponieważ tam pada takie piękne właśnie określenie, że wybawiłem was, uratowałem was, ocaliłem was i wyprowadziłem was z Egiptu. Mhm. I każdy z tych kielichów właśnie nawiązuje do tych form ocalenia.
Ale ja tutaj widzę, że ta liczba cztery ciągle się powtarza, prawda?
Zdecydowanie.
Czyli tak samo te cztery nazwy święta Pesach.
Dzieci zadają cztery pytania na początek tej części właśnie opowieści o wyjściu z Egiptu, tak zwany Manisztana, a czymże ta noc różni się od wszystkich innych nocy. I od tego zaczyna się właśnie ta zasadnicza część sederu, czyli dorośli mają właśnie wytłumaczyć dziecku, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi.
No właśnie. To myślę, że nam nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć panu
udanego świętowania,
panu i całej gminie, żeby było miło, żeby też było korzystnie dla ducha, żeby było bardzo tak religijnie i duchowo.
Czyli dziękujemy
serdecznie.
Ja bardzo dziękuję i życzenia również fajnych świąt wielkanocnych dla wszystkich.
Dziękujemy bardzo. Przypominamy tylko, że naszym gościem był pan Piotr Kowalik z Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Warszawie.
Minut do godziny 10. Zapraszamy na nasze cotygodniowe rekolekcje wielkopostne ojciec Norbert Kuczko. Dzisiaj odcinek 5 pod tytułem Wstawaj i ruszaj.
Akademicki Radio Campus.
Zdarza się, że w życiu są takie chwile albo okresy dłuższe, kiedy chciałoby się oka nie otwierać i człowiek zadaje sobie wtedy pytanie, jak zmierzyć się z kolejnym dniem. Zdarza się, że życie przypomina sen, że jest uśpione, szczególnie wtedy, kiedy doświadczamy jałowości i bezowocności naszych starań, naszych wysiłków. Staram się i nic. Przypomina mi się taka anegdota, jak to kiedyś turysta siedział nad Dunajcem i patrzył, jak płynie woda. No i patrzy w pewnym momencie, z prądem płynie kapelusz. Taki zdziwiony, myśli, no kapelusz czasem się zdarza, płynie. Ktoś zgubił. Ale zdziwił się dlatego, że patrzy po chwili, kapelusz płynie pod prąd. I po jakimś czasie znowu z prądem i znów pod prąd. To zaintrygowany turysta w końcu złapał długi kij, chwycił ten kapelusz, tak wyciągnął z rzeki i w tym momencie zobaczył i usłyszał takie i zobaczył wynurzającego się Baco i mówi, Baco, a co wy tam robicie w tej wodzie? A Baca mówi, no panie, no powódź nie powódź, ale orać trzeba. I to, myślę, ważna jest wskazówka w tej historii. Kiedy zastanawiamy się, jak sobie radzić z jałowością i oczekujemy jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, to ta wskazówka prostego Bacy jest bardzo istotna. Powódź nie powódź, ale orać trzeba. W swoim życiu, nie gdzie indziej. I chciałbym, żeby przewodnikiem był nam dzisiaj Eliasz. Prorok ze Starego Testamentu. Człowiek na pewno niespokojny. Zdeterminowany. Człowiek, który żył w trudnym momencie, dlatego że wiele lat musiał uciekać, kiedy zmagał się z prorokami Baala, kiedy ich przezwyciężył, kiedy ich pokonał i doświadczył tego, że zapędził się w tej walce, dlatego że pokonał ich, bo tak chciał Bóg Jahwe, ale kiedy ich pokonał, to nadużył władzy i w imię sprawiedliwości dokonał rzezi, a Bóg o tym ani słowa nie wspomniał. I Eliasz ponownie jest w ucieczce. Ściga go królowa Izebel, która się wściekła i obiecała mu śmierć. I ma dosyć. Przychodzi na pustynię, kładzie się pod Janowcem i dopada go wszystko. Strach przed Izebel, przygnębienie, bo dociera do niego, co zrobił, mierzy się ze swoją winą i mówi, mam już dosyć wszystkiego, zabierz moje życie, ja nie jestem lepszy od moich przodków, nie chcę żyć. I myślę, że znamy to. Kiedy w życiu jest za dużo, za trudno, presja, wymagania, nieudane relacje, zawiedziona miłość, jest pokusa, żeby wycofać się z życia, zapaść w sen. Ale Bóg posyła do Eliasza anioła, w którym za grosz delikatności nie ma. Dlatego, że anioł przychodzi do Eliasza, szturcha go w bok i mówi, wstawaj, jedz. Daje mu prosty pokarm, chleb i wodę. Nic wyszukanego. Myślę, że warto w tym zobaczyć pewną analogię, dostrzec w tym Eucharystię. Ale Eliasz to jest twardy zawodnik. Najadł się, posilił się i poszedł w spanie. Ale można powiedzieć, trafił swój na swego. Dlatego, że anioł ponownie szturcha go w bok i mówi, wstawaj, jedz, ruszaj, bo czeka cię daleka droga. Czeka cię droga do spotkania zupełnie innego obrazu Boga, który masz. Bóg budzi go przez anioła, żeby oczyszczać jego motywację w podążaniu za Bogiem. On idzie 40 dni, a w Piśmie Świętym 40 dni to nie jest przypadkowa liczba, bo 40 jest zarezerwowane dla dzieł oczyszczenia, przygotowywania do czegoś ważnego. I może masz w życiu swoje 40 dni. Może masz czas oczyszczenia, czas, w którym Bóg przygotowuje cię do czegoś niezwykle istotnego. I kiedy Eliasz przychodzi do groty, do której doprowadził go Bóg, co robi? Coś, co zna. Zapada w sen. I Bóg wtedy odzywa się do niego, mówiąc, co ty tu robisz? Eliaszu, można by to przełożyć, czego ty ode mnie chcesz? Zadaj sobie pytanie, czego ja chcę od Boga? Czy ciągle próbuję sobie na coś w jego oczach zasługiwać, czy przyjąć jego bezwzględną miłość? Myślę, że często boimy się tego pytania, bo boimy się tego, co w sobie odkryjemy. A to jest niezwykle istotne pytanie. Czego szukasz? Co ty tu robisz? I Bóg mówi wtedy do Eliasza, wyjdź z groty, stań na górze. Ja myślę, że grota to jest bezpieczne miejsce. Tam jest ciemno, ciasno, ale jednocześnie bezpiecznie. Chroni przed wiatrem, tam jest stała, ale letnia temperatura. Ale jeden minus tam jest. Nie ma tam życia. Tam życie się nie może rozwijać. I myślę, że miewamy w życiu takie groty, w których się chowamy, w których próbujemy się ukryć przed życiem, przed innymi, przed ryzykiem budowania relacji. A jeden ze świętych, święty Szarbel, którego odkryłem niedawno, mnich libański, mówi w pewnym miejscu tak. Pan rzuci światło na kolejne strony, ale to ty masz je przeczytać. Oświetli twoją ścieżkę, ale to ty musisz zrobić krok. Gdziekolwiek pójdziesz, potrzebujesz do tego własnych nóg. Jest pokusa, żeby to Bóg robił coś za mnie. I dlatego Bóg zaprasza Eliasza do tego, żeby stanął na górze i doświadczył głosu delikatnej ciszy. Bo żeby słuchać Boga, trzeba ciszy. I to jest zaproszenie do tego, żebyśmy brali odpowiedzialność za swoje życie, za swoją wiarę. Tak jak doświadczył tego Eliasz, że Bóg jest blisko, że Bóg jest w szmerze łagodnego powiewu. I często jest tak, że człowiek oczekuje od Boga takich słów, które będą przyzwoleniem na realizację jego własnych pragnień. I Bóg zdaje się wtedy milczeć. A jak mówi jeden z autorów, Bóg od czasów rajskiego ogrodu szuka człowieka i nieustannie zadaje mu pytanie, gdzie jesteś? Człowiek zdaje się wtedy nie słyszeć. I dziś Bóg tobie stawia to pytanie, gdzie jesteś? Usłysz to pytanie i poszukaj odpowiedzi.
Do celu. Ojciec Norbert Kuczyk.
Rekolekcji wysłuchasz także na internetowych stronach Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo.
Drobina tej radości, której nam tu brak, by napełnić życia bak, by nie wegetować, tylko żyć normalnie brak. Regeto bomba, którą codziennie detonuje.
W waszych głośnikach Wawa Muffin i Odrobina tej radości. Mam nadzieję, że udało nam się odrobinę tej radości wam dzisiaj przekazać.
Paschalnej radości.
Oczywiście, paschalno-wielkanocnej. W ogóle radości. Cieszmy się z pięknie, z wiosennie. Bóg nas kocha.
Po trudach do celu.
Po trudach do celu zbliżamy się coraz bliżej na sam szczyt. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Oczywiście wszyscy śpiochy, zapominalcy, którzy nie wstali o godzinie 9, zapraszamy serdecznie na strony Solideo, gdzie można odsłuchać wszystkie nasze audycje.
Zapraszamy na Facebook.
Właśnie, udzielajcie się, bo nam jest przykro, że tutaj nikt nam nic nie pisze. Chcemy was usłyszeć, chcemy usłyszeć was głos. Żegnają się dzisiaj z wami
Tomek Matusiak,
Ola Zapołowska, za konsoletą Paweł Czyżniewski. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę.
Za chwilę Mała Czarna.
Akademicki Radio Campus 97.1 FM. Studencki punkt słyszenia.